Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Łukasz Majza, radny wojewódzki, bezpartyjny. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, i witam oczywiście naszych słuchaczy.
A skoro pan radny w naszym studiu, to sprawdzamy, co dzieje się u bezpartyjnych, bo to od miesięcy sytuacja dynamiczna. Właściwie co nasze spotkanie, to coś nowego dowiadujemy się. Przede wszystkim pod względem organizacyjnym, związanym z tym, no, co wydarzy się za ponad pół roku w naszym pięknym kraju, czyli z wyborami.
Panie redaktorze, u bezpartyjnych jak zwykle bardzo dużo się dzieje, to dużo dobrego, ale chciałbym zacząć od złożenia najserdeczniejszych życzeń urodzinowych dla pana redaktora,
no bo to
urodziny w zeszłym tygodniu, no, ale od tego czasu się nie widzieliśmy. Ja podobnie jak ostatnim razem, kiedy gościłem u państwa, przyjechałem właściwie prosto z Warszawy, także jestem po wielu bardzo obiecujących i dobrze rokujących rozmowach z wieloma bezpartyjnymi środowiskami, zarówno środowiskami społeczników, środowiskami przedsiębiorców, jak i polityków. I tradycyjnie też nazwisk jeszcze zdradzać nie mogę, aczkolwiek powiem państwu, że wczorajsze rozmowy niezwykle udane i o bezpartyjnych będzie naprawdę głośno.
Jeżeli spojrzeć na to, jak rozwija się chociażby wasz fanpage w mediach społecznościowych, wasz, mówię o fanpage'u bezpartyjnych, to tam już widać wzmożony ruch. Dużo pojawia się rzeczy. Myślę, że ten fanpage ożył w ostatnim czasie i to tak dynamicznie wszystko postępuje. A co za tym idzie, też informujecie o różnego rodzaju przedsięwzięciach, porównując je z tymi, które dzieją się w Polsce, tymi złymi, tymi dobrymi. No jest to taki portal informacyjny, ale informacyjny z punktu widzenia bezpartyjnego.
Dokładnie. I ja wielokrotnie podkreślałem, że Polacy to bardzo mądry naród i tak jak pan redaktor zauważył, ten coraz większy ruch, w moim przekonaniu, wynika z tego, że po prostu mamy dość imadła politycznego. A bezpartyjni to jest jedyna szansa na to, aby wyrwać Polaków właśnie z tego niebezpiecznego imadła politycznego, w którym funkcjonujemy już od kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu lat.
A nie ma pan wrażenia, że wśród niektórych polityków, byłych polityków, zrobiła się w tej chwili trochę moda na bezpartyjność? Ostatnie doniesienia, prezydent Dutkiewicz zawiązuje jakąś nieformalną koalicję z prezydentem Lubina, myślą o tym, aby też coś budować. Oczywiście myślą o jakimś pakcie bezpartyjnych, którym mógłby wpłynąć pewnie na to, jak będą wyglądały wybory na Dolnym Śląsku, co oznacza, że no, z jednej strony jesteście wy, z drugiej strony mogą powstawać inne tego typu bezpartyjne, nazwijmy to, konglomeraty.
Te doniesienia medialne mówiące o tym, że rozmawiamy z prezydentem Dutkiewiczem, sprowadzają się do tego, że to właściwie prezydent Dutkiewicz i jego środowisko chce dołączyć do jedynego, podkreślam, jedynego ogólnopolskiego bezpartyjnego ruchu, jakim jest właśnie nasz ruch. I to nie jest tylko prezydent Dutkiewicz, który jest jednym z najbardziej znanych samorządowców w całej Polsce,
tak.
Ale kilku innych głośnych prezydentów również, mogę powiedzieć, złożyło swój akces. Jednak my chcemy być wiarygodni, chcemy być autentyczni i tym też chcemy się różnić od partii politycznych. Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkie środowiska bezpartyjne. I te nasze ruchy to jest jasny i czytelny sygnał do wszystkich wiarygodnych organizacji obywatelskich.
Ale widzi pan,
chodźcie z nami. Nie do nas,
wszystko
tylko
jasne,
z nami. Tylko nie będziemy na ten pokład przyjmować wszystkich. Nie będzie takiej sytuacji, że ktoś był zagorzałym działaczem partyjnym, nie znalazł się na listach, to bierzemy go do nas.
Ale teraz dzieje się trochę odwrotnie, bo są działacze partyjni, którzy mówią, to może my będziemy sięgać po bezpartyjnych. Nie tak dawno, parę dni temu, raptem głośno mówiło się o tym, że działacze Porozumienia, czyli byłej Polski razem Jarosława Gowina, też myślą o tym, żeby sięgać po osoby niezwiązane, rozszerzać tą swoją formułę Porozumienia i dają zielone światło, a właściwie puszczają oko w stronę różnego rodzaju osób, być może jeszcze niezdecydowanych. Może lepiej wam będzie wpaść do nas na pokład, bo prawdopodobieństwo, że znajdziecie się potem w jakichś strukturach politycznych jest większe. Przy obecnej koniunkturze politycznej.
Ja nawet nie nazwałbym tego puszczaniem oczka, tylko premier Gowin wyraźnie wskazał, że chodzi mu o nasze środowisko i zaprasza nas do siebie, ale my oczywiście z tego zaproszenia absolutnie nie mamy zamiaru skorzystać. A jest to związane z tym, że po prostu najważniejsi politycy w kraju, w tym wicepremier polskiego rządu, zobaczyli, że bezpartyjni to już w większości województw zaczyna być trzecia siła polityczna, z którą każdy musi się liczyć.
No biorąc pod uwagę te sondaże, które były robione chociażby tu na zachodzie Polski, wykazywały one jasno, jesteście rzeczywiście realnym bytem.
Dokładnie, jesteśmy realnym bytem politycznym i jesteśmy jak już wspomniałem wcześniej, jedyną możliwością na wyrwanie Polaków z niezwykle niebezpiecznego i madła politycznego. I to przede wszystkim zaczynają doceniać Polacy, a jak zaczynają doceniać Polacy i to poparcie jest coraz większe, no to siłą rzeczy muszą to zobaczyć politycy również i ci politycy.
Ja nie wiem, czy premier Gowin nie zrobił sobie trochę złego PR-u takim zaproszeniem, otwartym właściwie tekstem bezpartyjnych, bo no już pojawiali się politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią absolutnie nigdy, tak? Nie potrzebujemy takich ludzi. Już mówiło się o tym, że być może koalicja prawicowa, ta, która no i tak funkcjonuje pod sztandarami PiS-u, może się nieco zacząć różnić między sobą, chociażby ze względu na tego rodzaju historię.
Ja tu podkreślę jeszcze raz, absolutnie z zaproszenia nie mamy zamiaru korzystać.
To działacze Prawa i Sprawiedliwości muszą być spokojni, mogą być spokojni.
My wierzymy akurat na spokoju działaczy jakiejkolwiek partii, mi nie zależy. Zależy mi tylko i wyłącznie na interesie naszych obywateli, na interesie Lubuszan, na interesie Polaków. Dlatego mierzymy naprawdę wysoko. I nie chcemy łączyć się z żadną partią, bo nie jesteśmy koniunkturalistami, jak niestety większość osób, które funkcjonuje w tej przestrzeni publicznej. My mamy jasno określone cele i te cele, też chcę to wyraźnie podkreślić, realizujemy od wielu lat z sukcesami właśnie w samorządach. I te dobre doświadczenia tych najlepszych lokalnych gospodarzy chcemy po prostu przenieść również na inny grunt. Na sejmiki, na powiaty, a w przyszłości, kto wie, może i na parlament, ale na razie myślimy o zbliżających się wyborach samorządowych, z pokorą podchodzimy do tego, co robimy. Jak najbardziej, one dla nas są najważniejsze. I uważam, że dla Polaków też są najważniejsze, mimo że nie wywołują takich emocji jak plebiscyt, jakim są chociażby wybory parlamentarne, czy głosowanie prezydenckie, tak, na osobowość, jakim są wybory prezydenckie, ale one są najważniejsze, bo to właśnie tu w samorządzie, na tych najniższych szczeblach władzy zapadają najważniejsze dla mieszkańców decyzje. I one, ja się zgodzę, nie rozpalają takich emocji, ale są zdecydowanie najważniejsze.
Nie zawsze. Dlatego... Nie zawsze nie rozpalają emocji. Wystarczy ostatni przykład. Kwestia umiejscowienia ewentualnego nowego szpitala w nowym miejscu w Zielonej Górze.
Bardzo głośna kwestia.
No głośna kwestia, tak. Zaangażowani politycy, bo przecież marszałek Elżbieta Polak jest politykiem. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Zaangażowany Jerzy Materna, który też absolutnie jest politykiem. I nagle z takiej, powiedziałbym, delikatnie rzuconej kwestii, która i tak nie ma prawa się zrealizować w ciągu roku czy w ciągu dwóch lat, wiadomym jest, że jest to melodia przyszłości, no, robi się pewnego rodzaju problem. Jak pan usłyszał o tym wszystkim, co pan sobie pomyślał?
Panie dyrektorze, ja jeszcze delikatnie chciałbym zahaczyć o ten wcześniejszy wątek i płynnie przejść do pana redaktora pytania. Partiom politycznym nie zależy na samorządzie, im zależy na władzy. Żeby tylko Stasia, Jasia, Wacka i Władka wrzucić na odpowiednie stołki i znaleźć po prostu dla nich robotę, żeby z partii nie odeszli. Partie polityczne tworzą nam swoistego rodzaju iluzje, a potem zostawią nas z jakimiś Misiewiczami i innymi osobami, którym absolutnie nie zależy.
I co, w samorządzie też tak jest?
Tak jest, dokładnie w samorządzie, a my, mieszkańcy, zostaniemy potem jak Himmelsbach z angielskim. A nam, samorządowcom, zależy na samorządzie, bo to jest nasz chleb powszedni. To my każdego dnia rozwiązujemy tysiące problemów naszych
mieszkańców. Ale wie pan, że ktoś może powiedzieć w ten sposób, no zależy wam na mieszkańcach, zależy wam na bezpartyjności, ale jeżeli to wy przejmujecie, mówię czysto hipotetycznie, sejmik, to też będziecie pewnie chcieli otoczyć się swoimi ludźmi. Może bezpartyjnymi, ale jednak też swoimi.
Dokładnie,
to też będą
proszę, tak? Właśnie ich nie będzie, bo tutaj nikt z Warszawy nie powie, wiesz co, musisz wziąć Wacka, on może nie jest najlepszy, ale jest nasz. I wtedy mamy złego wiceprezydenta, wtedy mamy złego kierownika departamentu, wtedy mamy złego wicemarszałka. Jeżeli wygrywamy, to bierzemy najlepszych ludzi. I o to chodzi. Tym się różnimy od partii. No i właśnie, wracając do pana redaktora pytania, to też pokazuje ta sprawa szpitala, właśnie o którą pan redaktor zapytał, że partiom po prostu nie zależy na interesie regionu, na interesie jego mieszkańców, tylko zależy na interesie własnym. I tutaj ten przykład uważam, że idealnie odzwierciedla taką dość powszechną praktykę w polityce. Nie róbmy dobrych rzeczy, róbmy tylko te, gdzie będziemy mogli przedstawić się jako ojcowie sukcesu. W tym przypadku nawet jako matka sukcesu. I to chyba o to są te kopie kruszone. Takie mam wrażenie.
Nie tak dawno pani marszałek powiedziała wprost, że zależałoby jej na tym, żeby nie blokować niejako inwestycji zapowiadanej przez panią marszałek, czyli Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, które jest absolutnie potrzebne, jeśli chodzi o szpital uniwersytecki w Zielonej Górze.
Tak.
Absolutnie tak. Jest miejsce, pierwszy przetarg nierozstrzygnięty, zobaczymy jak będzie dalej. Ale czy ta inwestycja koliduje z ewentualną wizją powstania szpitala w nowej lokalizacji? Przecież nikt nie mówi, że ten szpital tu trzeba będzie zburzyć.
No ale właśnie o to chodzi. I kto potem zabrał laury po tej inwestycji? Ja uważam i mówiąc krótko, bez lania pijany, bo bez bicia, przepraszam, pijany i lania wody, bo tego absolutnie nie lubię. Pomysł prezydenta Janusza Kubickiego jest bardzo dobrym pomysłem. Ja się pod nim podpisuję obiema rękoma i na pewno będę walczył o to, aby ten szpital w tej właśnie lokalizacji, na tych zasadach zaproponowanych przez prezydenta i pana wiceministra realizować.
Znaczy powiem panu tak, no jeżeli zahaczamy już o Janusza Kubickiego, on pokazał na przestrzeni ostatnich lat, że jemu zawsze zależy na tym, żeby tworzyć jakieś nowe rzeczy, inwestować, ale wtedy, kiedy mamy gwarancję tego, że będziemy mieli dotację zewnętrzną. To jest bardzo dobra praktyka, tak?
Bardzo dobra.
Bo czasami lepiej poczekać rok czasu, ale dostać konkretny grant na konkretną inwestycję, niż wydawać pieniądze wszystkich mieszkańców, które znajdują się w budżecie, bo tak jest oczywiście najłatwiej.
Ale to jest właśnie dobre podejście menadżerskie i tutaj też szkołę menadżerską w zarządzaniu miastem zdecydowanie widać. To się da zauważyć. Najłatwiej jest drenować kieszenie Polaków, wyciągać panu i mi. Ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. My musimy być menadżerami i musimy tymi pieniędzmi odpowiednio gospodarować. Jeżeli jest szansa na pozyskanie środków zewnętrznych,
no minister Materna mówi, że jest szansa.
Dokładnie,
tak?
Te szanse wykorzystywać. I tutaj nawet nie ma co debatować niepotrzebnie. Także mi się ten pomysł naprawdę bardzo dobrze podoba. A co do Zielonej Góry, no to oczywiście, no widać, że Zielona Góra się bardzo dynamicznie rozwija. Jest wiele inwestycji.
No teraz tych inwestycji mamy tyle, że właściwie trudno je policzyć. Tak na dobrą sprawę, gdyby spróbować stworzyć jakąś statystykę, to można by odnieść wrażenie, że w tygodniu przynajmniej jedna, a może nawet dwie umowy na kolejne działania inwestycyjne w mieście są po prostu podpisywane. Czyli to wszystko idzie, ta machina się rozpędziła. Może to jest uciążliwe miejscami dla mieszkańców. Tak?
Jest bardzo wiele inwestycji stricte gospodarczych, jak i również inwestycji takich społecznych i to też mi się podoba. Na szczególną uwagę, z mojego punktu widzenia, oczywiście oprócz tych inwestycji gospodarczych, bo jak wielokrotnie mówiłem, gospodarka jest dla mnie najważniejsza, to dla mnie jako dla działacza sportowego, kibica koszykówki i byłego
sportowca.
Może teraz tego nie widać, ale obiecałem sobie, że w tym roku będę częściej chodził na siłownię, także następnym razem mam nadzieję, że już efekty państwo zobaczycie i stwierdzicie, że wcale nie kłamię i jestem byłym sportowcem, ale przechodząc do rzeczy, to dla mnie niezwykle ważna jest inwestycja jednak w halę koszykarską do szkolenia młodzieży.
No to jest bezwzględnie taka inwestycja, której brakowało w mieście.
Czego nie było. W innych miastach również brakuje i tutaj w dalszym ciągu Zielona Góra, województwo lubuskie mogą wyznaczać takie pozytywne trendy, szczególnie w mieście, które żyje koszykówką, stoi koszykówką i zakochane.
No jesteśmy miastem mistrzów od jakiegoś czasu i możemy o tym śmiało mówić.
Teraz kolejny historyczny sukces, awans do
Ligi Mistrzów.
Do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Także też trzymam kciuki za naszych zawodników. Oczywiście zapraszam wszystkich serdecznie na najbliższy mecz z drużyną z Monako. Potrzebujemy głośnego dopingu. No i liczę na to, że...
To z początkiem marca, tak? 3 marca, tak?
6 marca o godzinie 18:30.
A to jak jesteśmy przy koszykówce, to możemy to wykorzystać. Może pan zaprosić nawet ludzi w tej chwili do Głogowa, tak? Na mecz.
Oczywiście.
Bo to jest takie miejsce, gdzie Zastal jeszcze nie grał, tak?
Bardzo ciekawy sparring. Chcemy również rozszerzyć to zainteresowanie koszykówką poza granicę naszego województwa. Do tej pory mieliśmy mniejsze działania z tym związane, ale również przynoszące sukcesy. Teraz zdecydowaliśmy się na taki duży krok, no i jest bardzo duży oddźwięk pozytywny dźwięk w Głogowie.
I będzie to mecz Jasiński kontra Jasiński. Się śmieją niektórzy komentatorzy sportowi, bo tak się akurat składa, że to nazwisko jest ważne i w naszym, i w czeskim klubie.
No, w naszym myślę, że bez zbędnej emfazy jest najważniejsze, no bo to jednak...
No tak, to właściciel klubu, co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
Postawił koszykówkę na odpowiednie tory i to dzięki niemu możemy teraz się cieszyć. Oczywiście dzięki pracy bardzo wielu ludzi, no ale tutaj Największą pracę z nich wykonał prezes Jasiński, to właśnie dzięki niemu możemy cieszyć się koszykówką na takim poziomie.
A do Głogowa, jak ktoś będzie chciał pojechać, to może
serdecznie
się
zapraszamy.
Wybrać. Jak będzie chciał pojechać do Monako, to za moment też klub zdradzi, bo będzie taka możliwość. Jest organizowany lot do Monako na mecz, tak więc kibice też za moment pewnie dowiedzą się, jak będą mogli to zrobić, jak to skalkulować. Oczywiście do Monako się nie dolatuje, niech się ktoś nie martwi, że będzie musiał lądować w tym małym państwie, bo trzeba wylądować po sąsiedzku w nieco innym. Zostawmy ten sport, chociaż nie do końca, bo dużo mówi się o tym. Są tacy, którzy są ewidentnymi przeciwnikami finansowania klubów ekstraligowych. No w Zielonej Górze mamy takie dwa, oba na bardzo wysokim poziomie. Zresztą wszyscy kibice, którym nie obcy jest sport, ani sympatyzują tylko z jedną dyscypliną, mówią tak, jakby było to niemalże hasłowo przedstawiane. Zimą koszykówka, latem żużel. I jest okej, mamy dwie drużyny na naprawdę świetnym poziomie, ale są tacy, którzy mówią, a dlaczego im dawać tak ogromne pieniądze? I tu jest ten taki odwieczny dylemat, czy to jest promocja, czy to nie jest promocja, jeśli chodzi o mistrzostwo.
Panie redaktorze, to jest olbrzymia promocja i ten ekwiwalent, przepraszam, reklamowy dla miasta, bo wszędzie się pojawia nazwa miasta. To jest Stelmet Enea BC Zielona Góra, czy Falubas Zielona Góra. I ten ekwiwalent, jak wyliczyli specjaliści, jest na poziomie 25 razy. Czyli Zielona Góra 25 razy tyle, ile daje na te mistrzowskie kluby, musiałaby wydać na konwencjonalną reklamę, aby osiągnąć te same korzyści. Także tutaj rachunek ekonomiczny jest bardzo prosty.
Inna sprawa, czy potrzebna nam jest reklama miasta, która miałaby się, nie wiem, codziennie pojawiać w TVN-ie, tak? No.
Nam jest potrzebna reklama miasta taką właśnie, jaką robią chociażby koszykarze poza granicami naszego kraju. Na to się musimy nastawiać, no i tutaj ta współpraca z miastem wygląda bardzo dobrze. No i to jest kolejna dobra decyzja. No ja mogę z prezydentem Kubickim się w wielu sprawach zgadzać, w części się może nie zgadzamy, no ale gdyby był na miejscu prezydenta Kubickiego, to zdecydowanie również podjąłbym taką decyzję. Myślę, że podjąłby ją każdy racjonalny polityk, który właśnie jest dobrym menadżerem.
Nie ma to znaczenia, że prezydent też lubi koszykówkę i grywa w koszykówkę, czy grywał w koszykówkę, teraz bardziej jego syn.
To jest rachunek ekonomiczny. Ale dla całego miasta.
Pamiętam pan akcję z 14 lutego, Kocham Zieloną Górę, świetnie przyjętą przez mieszkańców. Taki sobie eventik po prostu na deptaku, ale pojawiają się sportowcy i mieszkańcy, których można było spotkać na deptaku, pewnie też turyści. No pokazują wprost, im zależy na tym, żeby ten sport się rozwijał tutaj, żeby był finansowany, żeby był na wysokim poziomie. Wszyscy wiedzą, to nie trzeba być specjalistą, menedżerem sportu. Wszyscy wiedzą o tym, że jeśli nie ma kasy w klubach, to te kluby się nie rozwijają. No,
zdecydowanie.
Na co tu dużo mówić?
Zdecydowanie. Tak? To finansowanie pochodzące właśnie z kas jednostek samorządu terytorialnego w zawodowym sporcie jest bardzo ważne.
I to się dzieje w całej Polsce.
I to się dzieje w całej Polsce, dokładnie. Tylko my, mam takie wrażenie, w województwie lubuskim, w Zielonej Górze potrafimy lepiej to wykorzystać społecznie. No bo tak jak pan redaktor powiedział, jest więcej odpowiednich akcji, ten kontakt jest bliższy z naszymi lokalnymi herosami, jest częstszy i to też jest bardzo ważne.
No ja tu rozmawiałem niedawno z prezesem Jasińskim, w którym no, wymieniliśmy zdanie i co do tego nikt nie miał wątpliwości, że zarówno koszykarzy, jak i żużlowców, zwłaszcza wychowanków naszego klubu, spotykamy po prostu na ulicach, tak? To dokładnie nie są jakieś enigmatyczne postacie, jakieś gwiazdy z pierwszych stron gazet, które rozbijają się najlepszymi samochodami i nie można do nich podejść, bo otacza ich kordon ochroniarzy, tylko są to normalni ludzie, tak?
Normalni
chodzą do tego samego sklepu na osiedlu.
Dobre przykłady dla młodzieży, to jest też ważne, że my możemy na to inwestowanie w sport patrzeć również przez ten pryzmat. Niezwykle ważny pryzmat, no bo przecież młode pokolenie, no to jest nasza przyszłość, więc zamiast zajmować się jakimiś niekoniecznie pożądanymi rzeczami przez rodziców, lepiej, żeby naśladowali koszarka, matczaka czy Adama Chrycaniuka i grali z kumplami na podwórku w kosza.
No i będą mieli taką możliwość bardziej za moment i nie pod chmurką, bo ta hala pnie się do góry, hala sportowa, która będzie, no jest
więc
zrobiona z myślą przede wszystkim
w najlepszych warunkach.
O młodych osobach. A za moment ci, którzy będą chcieli próbować swoich sił w Speedwayu, też będą mieli taką możliwość, bo chyba od przyszłego roku to jest wymóg Ekstraligi Żużlowej, żeby przy każdym obiekcie żużlowym powstawał tor do mini żużla. No nie jest on na pewno dla dorosłych robiony, tylko raczej z myślą o dzieciakach. I to też być może jest wyjście z tej sytuacji, że niektórzy mówią, że żużel to jest taki trochę cyrk, że co tam, przecież oni ilu tych szkolą. No wiadomo jest, że nie można porównać dzieciaków wrzucających piłkę do kosza, czy na osiedlu, czy gdzieś pod domem, czy w hali sportowej. No z żużlowcami to są dwie zupełnie inne dyscypliny.
Jako dyscyplina bardziej podbudowana kulturą fizyczną.
No to oczywiście.
Natomiast ten pomysł również bardzo mi się podoba.
No, ale nie da się ukryć, że zawodnicy żużla też grają w koszykówkę. Oczywiście. Popatrzmy na Piotra Protasiewicza, tak? Też trenują inne sporty. Wystarczy wybrać się od czasu do czasu na przykład do hali akrobatycznej. Można się zdziwić, co robi Grzegorz Zęgota, skacząc gdzieś na trampolinach. Pojawia się tam też na treningach Patryk Dudek, więc to są też ludzie, którzy dbają o kondycję fizyczną i o to, żeby funkcjonować i dobrze przygotowywać.
Naprawdę mamy bardzo fajnych zawodników w Zielonej Górze, zarówno jeżeli chodzi o koszykówkę, jak i chodzi o żużel. Tak jak pan redaktor powiedział, to nie są gwiazdy poodklejane od rzeczywistości, tylko fajni ludzie, którzy chcą kontaktu z kibicami i dają im doskonały przykład.
No, my daliśmy przykład, jak płynnie można przejść od polityki, nawet bardzo poważnej, do niepolityki, czyli do sportu, tej rzeczy, która niejednokrotnie interesuje w Polsce bardziej ludzi niż polityka, ale to jest zupełnie inna kwestia. Łukasz Majza, radny
wojewódzki. Dziękuję serdecznie panu redaktorowi, dziękuję naszym słuchaczom i do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.